Serdecznie witamy Państwa w audycji Rozmowy o Życiu. Dziś temat chrzest w życiu i misji Kościoła. A o życiu rozmawiamy z księdzem biskupem Zbigniewem Kiernikowskim, którego serdecznie witamy w studio. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam to wszystkich radiosłuchaczy i tutaj gości w studio.
A gośćmi jest grupa, która powstała na naszej radiowej wyprawie pielgrzymce do Ziemi Świętej. I ta grupa również zaczęła od pewnego momentu, znaczy podjęła zaproszenie i wyzwanie księdza biskupa, żeby również spróbować rozważań w ramach tego programu duszpasterskiego. A opiekunem tej grupy jest ksiądz Andrzej Głasek. Szczęść Boże, księdze Andrzeju. I teraz szybciutko, ja myślę, że po imionach dzisiaj. Dorota, Basia, Zbyszek i Marian. Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witamy Państwa.
Tradycyjnie, drodzy Państwo, zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od wprowadzenia księdza biskupa. Ja tylko przypomnę numery, pod którymi możecie Państwo brać udział w naszym dzisiejszym spotkaniu. Telefon 25 644 65 55, SMS 509 056 590 oraz komunikator internetowy gadu 308 67 01.
I na blogu jest też
I na blogu wszystkie pytania,
jest też można pisać.
Które, znaczy możecie Państwo już oczywiście bezpośrednio wpisywać się na blog księdza biskupa, a te rzeczy, które trafią do naszego studia, ale na które nie zdołamy Państwu odpowiedzieć w trakcie dzisiejszego spotkania, ja szybciutko przekleję i też umieszczę na blogu. Zaczynamy zatem od wprowadzenia księdza biskupa.
Podejmujemy jeden z bardzo podstawowych, czy najbardziej podstawowy temat z historii zbawienia, jakim jest wyjście, Pascha, wyjście z niewoli, przejście do ziemi obiecanej. To wydarzenie stanowi, to się mówi w języku fachowym, wydarzenie typologiczne, stanowi pewien paradygmat czy wzorzec, który jako wydarzenie historyczne ma swój przebieg i chce też być, jakby można powiedzieć, metahistorycznym, czyli chce się dać aplikować, tak by można powiedzieć, do życia każdego człowieka. I Jezus Chrystus, gdybyśmy tak chcieli skondensować, to też właśnie przyszedł ze względu na Paschę, żeby przeżyć Paschę. Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę i tak dalej. Nie chodzi tylko o spożycie wieczerzy paschalnej, chodzi o przeżycie całej tajemnicy Jego śmierci i zmartwychwstania, które jest swoistym wyjściem, egzodusem. I spróbujemy dzisiaj chociażby tylko w kilku takich zasadniczych pociągnięciach zwrócić uwagę na ten podstawowy schemat, jaki jest za tym wydarzeniem. Jest to wyjście z niewoli. W tej niewoli znaleźli się synowie Jakuba, patriarchy, dlatego, tak krótko mówiąc, że sprzedali brata. To jest pewne wydarzenie też, które stanowi pewien typ, kiedy my dokonujemy różnych niewłaściwych, czy chcemy nazwać grzesznych, pociągnięć i zwracamy się przeciwko komuś, to bardzo łatwo stajemy się też uczestnikami zniewolenia samego siebie. To jest, są pewne mechanizmy. Tam doszło do tego sprzedania tego brata z czystej zawiści. Dlatego, że brat Józef, brat synów Jakuba, miał świadomość swojej inności, można powiedzieć. Tego, że ojciec go kocha. I z tym się nie krył. Tam są te różne przejawy tego, że ojciec dał mu szatę piękną z szerokimi, długimi rękawami. On miewał sny. I bracia tego nie mogli znieść. I chcieli po prostu tego kogoś innego usunąć. Nie? To też często się w naszym życiu dzieje z kimś, kto nam nie pasuje, kto świadczy o innej rzeczywistości, kto pokazuje właśnie, że ma, jakby powiedzieć, korzenie, co do których my nie mamy władzy, to ten jest znakiem zapytania i nas niejednokrotnie jakby denerwuje, nie, czy tak dalej. Co się okazuje, że ten brat sprzedany do Egiptu w konsekwencji różnych wydarzeń, a przede wszystkim głodu, jaki zapanował, staje się dla tych braci ratunkiem. I on potrafi to właściwie odczytać. Zarówno te wszystkie wydarzenia, jakie musiał przeżyć w konsekwencji tego sprzedania, w szczególności różne oskarżenia i tak dalej, jak i te pozytywne, to znaczy to, że stał się drugim po faraonie w Egipcie. I on tym braciom, kiedy pozwala się poznać, mówi: to nie wyście mnie tu sprzedali, tylko to Pan mnie przysłał przed wami, żebym wam ratował życie, tak by krótko powiedzieć. Ten człowiek jest w pełni wolny, bo rozumie wydarzenia. On, mimo że był sprzedany, był zniewolony, to w psalmach mamy powiedziane, że skuty tymi łańcuchami, ten człowiek jest wolny, bo potrafi właściwie interpretować wydarzenia. Nie ma żadnej nienawiści, tylko odczytuje to. To Bóg zarządził tak, stał się taki plan dla wybawienia tych, którzy stali się powodem jego, nazwijmy w oczach ludzkich, niby nieszczęścia. Dlatego, że oni byli faktycznie zniewoleni swoją wizją świata i dlatego tego brata sprzedali. I ten Egipt, jak w Biblii co często jest przedstawiane jako miejsce pewnego ratunku, ucieczki i tak dalej, po pewnym czasie staje się miejscem też niewoli. I dopiero wtedy następuje reakcja Pana Boga. Mamy w Księdze Wyjścia to powiedziane, że Bóg dosyć napatrzył się na uciemiężenie swego ludu i wyprowadza. Ma zamiar wyprowadzić. I tutaj jest ta historia Mojżesza, który jest powołany, najpierw próbuje trochę ratować, najpierw jest powołany w sensie wychowania go, wybrania z wody i wychowania na dworze faraona, a potem, mając świadomość tego, że jest Hebrajczykiem, próbuje troszeczkę pomagać i tam jest pewne wydarzenie, w którym zabija nawet Egipcjanina, ale to się rozchodzi i dlatego ucieka. To znaczy jest pokazane, jak człowiek własnymi siłami też nie może wprowadzić, nazwijmy to, właściwego porządku i harmonii między ludźmi. Dopiero ten Mojżesz, kiedy na pustyni, kiedy pasie owce swego teścia Jetro i mu się objawia Pan Bóg w tym krzewie ognistym, zaczyna rozumieć działanie Pana Boga. Bóg mu objawia swoje imię jako ten, który jest, który działa. I mocą tego posłania idzie do Egiptu i wyprowadza potem. Wszystkie wydarzenia, które są jakby wstępem plagi, okazują się tylko takim etapem próby sił. Następuje zdecydowane pociągnięcie wtedy, kiedy zostają dotknięci pierworodni i wtedy faraon pozwala na wyjście. Ja myślę na razie to starszym, żebyśmy nie mieli za dużo wątków, tylko ta część wstępna i możemy tutaj rozmawiać. Zwracam uwagę na to, że to wydarzenie, ten cały schemat tego wydarzenia jest w pewnym sensie też do zaaplikowania, do zastosowania do życia każdego z nas. My się łatwo znajdujemy w różnego rodzaju niewoli, jeśli chcemy iść po linii naszych myśli, nie akceptujemy tego wszystkiego, co jest inne, zostajemy zniewoleni przez samych siebie. Jeśli jest natomiast ktoś, kto jest takim sługą sprawiedliwym, jak ten Józef, który rozumie te wydarzenia, może okazać się kimś, kto wybawia. Oczywiście, to jest tylko wstęp. Możemy trochę rozmawiać.
Za chwilę będziemy rozmawiać w studiu, ja tylko jeszcze raz przypomnę, bo te numery zawsze Państwo proszą o to, żeby przypominać w tym momencie. 509 056 590 to jest skrzynka SMS-owa. 308 67 01 to jest z kolei komunikator internetowy GaduGadu. A telefon 25 644 65 55. Wstęp uczyniony. Zaczynamy rozmowę w studio. Nasi goście są po raz pierwszy w tej sytuacji, więc poczynając, spróbujemy im troszeczkę dzisiaj pomóc, żeby przynajmniej uczynić wstęp. Myślę, że zaczniemy troszeczkę od księdza Andrzeja, wyznaczając kolej.
To wydarzenie historii zbawienia, jakim jest niewola egipska i potem wyprowadzenie z niewoli egipskiej, jest dla mnie osobiście bardzo czytelnym drogowskazem do odnajdywania pewnych sytuacji z mojego własnego życia, z mojego własnego doświadczenia. Egipt jest dla mnie swoistego rodzaju ucieczką w momencie, kiedy pojawiają się pewne trudności, kiedy pojawiają się pewne sytuacje, z którymi nie do końca potrafię sobie poradzić, nie do końca potrafię znaleźć właściwe odpowiedzi na to, co poszukuję, na to, czego chciałbym odnaleźć i co chciałbym doświadczyć. Ale z drugiej strony ta świadomość ciągle gdzieś tkwi we mnie, że Egipt nie może być do końca miejscem, w którym znajdę zarówno bezpieczne schronienie, jak i nie może być miejscem, w którym mogę pozostać, bo jest ciągle tą propozycją łatwego i prostego życia, choć zawsze w niewoli. Niewola, którą sam sobie, jakby pęta, które sam sobie zakładam, są bardzo często w cudzysłowie słodkimi pętami, które są wygodne, które są
na początku
są bardzo wygodne, są bardzo sympatyczne, bardzo miłe, ale w konsekwencji okazuje się, że potrzeba wyjścia, potrzeba pozostawienia tego, co stanowi bezpieczeństwo, tego, co stanowi zapewnienie jakiejś czegoś innego. Trzeba to zostawić, żeby pójść, aby stawać się wolnym człowiekiem. I to jest chyba takie specyficzne doświadczenie, które jest udziałem każdego z nas, którzy patrząc na te wydarzenia historii zbawienia, odnajdujemy siebie, odnajdujemy swoje życie, odnajdujemy swoje sytuacje. Tak jak na naszych spotkaniach rozmawialiśmy o tym, są to wydarzenia, które pod kątem historii zbawienia w świetle Bożego Słowa nieco inaczej się jawią i nieco inaczej się ukazują.
To, o czym ksiądz mówi tutaj, to oczywiście dotyczy każdego z nas, jak siedzimy, tak? Bo codziennie dokonujemy tych wyborów i codziennie jest ten Egipt, który nas kusi. I dla mnie istotą tej katechezy jest to, że zdałam sobie sprawę, że mogę dokonać tak zwanego świadomego wyboru. I to, co odczytałam w tej katechezie, to jest również to, że mogę walczyć z moim faraonem codziennie, tak? Że jestem człowiekiem słabym generalnie rzecz biorąc, bo każdy z nas jest człowiekiem słabym, tak, w tych swoich słabościach. I szczerze mówiąc, na pytanie, które było zadawane tutaj wcześniej, nie w tym gronie, ale wcześniej zadawane, czy jestem po stronie Józefa, czy jego braci, ja znam odpowiedź, tylko nie bardzo rozumiem to, czy ta rola została mi nadana. Czy ja dokonuję wyboru? Jeśli dokonuję wyboru, to w którym momencie? Bo i to może jest właśnie takie pytanie do księdza biskupa, tak? Bo ja się utożsamiam z którąś z tych ról, tak? Tylko nie do końca jestem świadoma tego, czy ja dokonałam sama wyboru, czy ktoś za mnie tego wyboru dokonał.
Ja odpowiem odwołując się do Nowego Testamentu. Możemy powiedzieć tak, my z natury, to znaczy jako ludzie po grzechu pierworodnym, czy mający grzech, mający ten schemat ucieczki, nie? Bo to jest Egipt, to też jak Adam i Ewa w raju schowali się. Nie? To jest zawsze ucieczka. Nie? My mamy w sobie taką, nazwijmy, strukturę, ponieważ nie potrafimy być ani wobec Boga, ani wobec drugiego człowieka w pełnej prawdzie, ani też wobec siebie. Dlatego chowamy się, uciekamy. Więc z jednej strony jesteśmy my wszyscy z natury, bo to odpowiada na pytanie,
kim ja
jestem, nie?
Kim ja jestem?
Z natury jestem takim kimś. Teraz przychodzi mi objawienie Boże, które potem się spełniło całkowicie w Jezusie Chrystusie, którego tutaj już jest zapowiedzią Józef. To objawienie, ta miłość Boga mówi, jesteś moim umiłowanym synem. I teraz na miarę mojej wiary, dzisiaj aktualnie, w konkretnych sytuacjach, ja mogę też już się identyfikować z tym Józefem, umiłowanym synem, który wie, jeśli ja jestem naprawdę umiłowanym synem, to co mnie czeka? Gdzieś mnie czeka jakaś niesprawiedliwość. Nie dlatego, że Pan Bóg chce mnie tylko stawić na próbę, tylko dlatego, że ci, którzy są w niewoli, potrzebują wyzwolenia. I musi być ktoś, kto z tej niewoli, dzięki poznanej miłości, stanie się przewodnikiem. Co to najlepiej widać też, powiedzmy, jako już dopełnienie w tej teofanii, jaką Jezus otrzymuje podczas, czy bezpośrednio po chrzcie przyjętym z rąk Jana Chrzciciela. Wtedy mówi Bóg do niego, nie? Ty jesteś moim synem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Tego nie mówi do Jezusa jako do Jezusa tylko dla niego czy z jego powodu. To mówi ze względu na wszystkich, którzy jako grzesznicy o tym upodobaniu sami z siebie nie wiemy. I dlatego teraz, jeśli ja patrzę na tego Jezusa Chrystusa, czy próbuję wchodzić w ten schemat życia Józefa i odkrywam swoje wybranie, to mogę się identyfikować z tym Józefem. Oczywiście wiem, że mnie czeka, tak jak Józefa, jakieś sprzedanie, ja będę też narzędziem zbawienia dla innych, mnie czeka też prędzej czy później jakiś krzyż, z którego ja co będę robił? Tym, którzy mnie krzyżują, będę przebaczał.
Przebaczał, tak jest.
Bo to jest właśnie wyzwolenie. Nie? To jest moje wyzwolenie od samego siebie, od tego Faraona. Nie? Więc identyfikować się my możemy codziennie i po jednej, i po drugiej stronie. Nie? Stosownie do tego, jak do nas dociera właśnie prawda o wybraniu. Chrześcijanie to wybrani.
To w jakimś sensie prawidłowo to odczytałam po prostu, że tak jest właśnie, że dokonujemy tych wyborów, że identyfikujemy po którejś tam stronie. I tak. Powiedzmy, moje doświadczenie życiowe jest takie, że ja zdecydowanie się identyfikuję po stronie Józefa. W swoim życiu i prywatnym może nie, ale na pewno w życiu zawodowym, czyli generalnie w życiu, doznałam różnych trudnych sytuacji. Tak, ileś razy trzeba było upaść po to, żeby się podnieść i doświadczyć różnych doświadczeń. Możemy to przenieść na plagi, o których mówimy, tak, że w jaki sposób jesteśmy doświadczani, podnosimy się, ale to, co we mnie najważniejsze w tym wszystkim, to myślę w kategoriach swojego własnego wyzwolenia. Nigdy nie czułam do nikogo żadnej urazy, tak? Nie ma we mnie tej nienawiści, taka sytuacja teoretycznie mogłaby spowodować, czyli w jakimś sensie w tym momencie czuję się wewnętrznie człowiekiem wolnym, bo jestem ponad to. Ale nie jest to takie oczywiste, bo codziennie dokonujemy tych wyborów między Józefem a braćmi, tak? To dotyczy pewnej sfery życia, tak? Ale codziennie zdarzają nam się sytuacje, tak jak ksiądz biskup mówi, że jesteśmy Józefem i jesteśmy braćmi. Tak, na dobrą sprawę to chodzi o to, co w nas przeważa, tak? Która z tych cech jest dla nas jakby ważniejsza. Ale to też jest taka druga prawda również o tym, że dokonujemy tych wyborów, tak, że chcemy się oczyścić. Jako dorośli ludzie podejmujemy tutaj wspólnie wyzwanie z grupą, którą żeśmy do Państwa, do radia przyszli, że szukamy pomocy w tłumaczeniu tej drogi, którą nam tutaj przed nami otwieracie, tak jak u starszych wierzę, tak, żebyśmy byli prowadzeni, żebyśmy potrafili odczytywać coś, co zostało naznaczone już w Starym Testamencie, a właściwie przenosi się idealnie na czasy współczesne. To jest te prawdy, które tam są prawdami ponadczasowymi. Czyli to, co się działo z nimi wtedy w Egipcie, tak, dzieje się również dzisiaj ze współczesnym człowiekiem, mimo tego, że minęło ponad 3000 lat i to jest jakby
tak jest. Chrześcijaństwo pasuje do każdego czasu, do każdego człowieka. Nie? Oczywiście cała ta historia, która prowadziła do chrześcijaństwa i sam Chrystus. Nie? Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie? Do każdej sytuacji pasuje. Na ile my jesteśmy gotowi się otworzyć na światło czy na głos Ewangelii. Nie?
Stary Testament czytaliśmy jako, w jakimś sensie czytaliśmy jako doniesienie, jako informację historyczną, tak? Bardziej historyczną. Dzisiaj to, co słyszę w tej katechezie, to, co mówi ksiądz biskup i to, co żeśmy dyskutowali w tej grupie przez kilka tam ostatnich tygodni, jest jakby pokazaniem tego światła w tunelu.
No właśnie, ja chciałem do tego nawiązać, co Dorota na końcu powiedziała. Dla mnie było takim bardzo miłym odkryciem sposób odczytania tego, bo wydawało mi się w pewnym momencie to nawet, że dosyć dobrze znam Pismo Święte, bo kiedyś dosyć dużo czytałem, prawie codziennie przed do snu w dzień, także
i z Stary Testament
Stary i Nowy Testament przeczytałem kilka razy i nie potrafiłem tego tak odczytać. To co tutaj ksiądz biskup dał, te wskazówki, jest to jakby na nowo odczytanie tych wydarzeń historycznych, które czytając bez takiego przygotowania, to odczytywało się jakieś zdarzenie historyczne. No, był, bracia uwięzili, tak, sprzedali i nie było jakby wejścia głębiej w ten tekst. Brakowało tego otwarcia i tutaj jest to, tak jak i ksiądz biskup mówił, jest to taki schemat, algorytm wreszcie, jak informatycy by powiedzieli, który postępowania nas, każdego z nas codziennie dokonujemy wyborów. Każda, szczególnie w domu, w pracy, my musimy dokonywać wyborów, bo tak życie, tak jesteśmy stworzeni przez Pana Boga. Możliwe, że to jest kaza grzechu pierworodnego, nasza praca, ale musimy dokonywać wyborów i te wybory są... mi się trudno określić tak jednoznacznie, bo zależy od sytuacji, czasami możliwe, że jesteśmy... Ja jestem bardziej po stronie braci, chociaż chciałoby się być po stronie Józefa. I gdzieś ten faraon siedzi w nas, że słuchaj, a może jednak tu będzie łatwiej, nie? Ułatwmy sobie. Tylko, że po głębszym zastanowieniu każde pójście na skróty...
Ma krótkie nogi.
Ma krótkie nogi. To, co nawet przysłowie polskie mówi, kto drogę skraca, ten do domu nie wraca. Także tutaj też możemy się bardziej zagubić, idąc na skróty.
Ja mogę jeszcze, jeśli mi Państwo pozwolicie, tutaj, bo była zarówno Pani Dorota, jak i teraz Pan mówił o dokonywaniu wyboru. To jest prawda. Tylko my możemy ten wybór dokonywać wtedy, kiedy zostanie nam dane światło. I to jest, ja bym bardzo mocno kładł nacisk na to, że pierwotnym we wszystkim jest to światło, światło Ewangelii, czy światło w ogóle Słowa Bożego, czy jak chcemy nazwać, który oświeca moją sytuację i może nie tyle, że mnie stawia wobec wyboru, tylko najpierw pozwala mi zrozumieć, kim ja jestem i gdzie ja jestem. Dopiero potem mogę jako wtórna rzecz, jako następny krok dokonywać wyboru, to znaczy wyjść z ukrycia, nie tak jak Adam, ale muszę najpierw zobaczyć, że jestem w tym ukryciu, czy w tej takiej czy innej niewoli, czy nie mam właściwie relacji do brata i tak dalej. To jest punkt wyjścia. To nie jest moja, że tylko kwestia, że ja sobie się zastanowię, a znajdę wybór. Nie? Bo to byłoby myślenie bardziej filozoficzne, ludzkie, humanistyczne, nie możemy powiedzieć, które też ma swoje racje. Nie? Natomiast tutaj przychodzi słowo, które tak jak pewien reflektor oświeca mnie i mi pozwala odkryć, nie? Określić, gdzie ja jestem. I wtedy ja dopiero mówię, aha, to jest to, czy to jest to? Konsekwencje tego są takie, czy inne.
I co ciekawe jeszcze dalej, to światło jest zawsze aktualne. Mimo, że praktycznie Słowo Boże jest takie samo, ale pojawiając się w nowych okolicznościach życia, daje zupełnie nową refleksję, zupełnie nowe spojrzenie na to, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy i co widzimy. Chciałem, tu krótka dygresja, ja pamiętam mój świętej pamięci proboszcz, ksiądz kanonik Gromek, na katechezie opowiadał wspaniałe historie związane właśnie między innymi z wyjściem z Egiptu. Wtedy jako małe dziecko, młody człowiek zupełnie inaczej się na to patrzyło, jako na wspaniałe historie. Natomiast teraz światło Boże płynące z tego samego tekstu daje zupełnie nowe spojrzenie na to, kim jestem, na to, w jaki sposób mam podejmować decyzje i w którą stronę mam zmierzać. To samo wydarzenie, a zupełnie nowe znaczenie, zupełnie nowa treść, którą to Słowo Boże ze sobą niesie. I jednocześnie nowe wybory, które zupełnie inaczej w tym świetle mogą być podejmowane.
Ja myślę, że to jest jeszcze jedna ważna sprawa, którą ksiądz Andrzej podniósł właśnie z tym dzieciństwem. Właściwie nasza powszechna edukacja z Starego Testamentu skończyła się właściwie na katechezach w dzieciństwie. I chyba ta inicjatywa, której my w tej chwili tutaj uczestniczymy między innymi, no służy upowszechnianiu Starego Testamentu, ponieważ tak na co dzień my znamy Nowy Testament i nauki duszpasterskie związane z Nowym Testamentem. Bo czego słuchamy na liturgiach Mszy Świętej, prawda?
No jest, czytanie Starego Testamentu jest
też na jest. Tak. Jest. Nowego Testamentu też tak to nie bardzo znamy.
Ale to są...
Znaczy znamy Ewangelię jako wydarzenie,
tak, ale tutaj istnieje głęboka potrzeba edukacji tej właśnie w tej formie, o której my tu rozmawiamy.
Właśnie, żeby umieć to odczytać, żeby właśnie to światło...
To, co Dorota powiedziała z przewodnikiem, prawda, żeby to umieć odczytać, bo tak jak ja wcześniej powiedziałem, dla mnie również Stary Testament jest znany bardziej historycznie. Ja znam fakty historyczne, czytałem go wielokrotnie oczywiście, nawet kiedyś tam podejmowałem próby dyskusji ze Świadkami Jehowy wiele lat temu, znając, próbując interpretować, znaczy to niemal się mierzyć ze próbą znajomości. Natomiast takie dogłębne analizowanie i studiowanie tych tekstów jest no, dla mnie głęboko frapujące. I
to jest odkrycie chyba. Odkrycie, to jest odkrycie teraz ostatnich tygodni.
Tak. I chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat symboliki Egiptu. Dla mnie jest to niesamowicie ważny symbol, ten Egipt, który powtarza, który właściwie przewija się przez obie części, czy Starego i Nowego Testamentu, i on, myślę, nie bez powodu wraca. Bo ja mówię, pewnie święta rodzina nie musiała uciekać do Egiptu. Dla mnie jest to nawiązanie ciągłości zapisów Starego Testamentu i Nowego Testamentu, prawda? Bo nawet już kiedy z Andrzejem dyskutowaliśmy kilka dni temu na temat tego, że właściwie dla mnie troszeczkę nielogiczne jest ten ucieczka do Egiptu, bo Egipt był prowincją rzymską.
Tak.
Myślę, że bezpieczniej
to
byłoby...
To jest naznaczenie biblijne. Prawda?
Bezpieczniej, w sensie ludzkim, byłoby uciec do Partów na drugą stronę, prawda? Ale ta ucieczka do Egiptu ma znaczenie symboliczne i ona po to jest chyba...
Żeby się spełniło, że z Egiptu wezwałem mego syna.
Dokładnie.
Tak, jako z sytuacji niewoli, nie? Sytuacji, gdzie ktoś próbuje siebie schronić, bo to jest niewola, nie? Bo to jest ograniczenie, wzywam mojego syna, żeby był kimś, bo takim będzie potem Jezus, który nie będzie oponował wobec krzyża. Nie? Oczywiście to jest symboliczna droga Jezusa do Egiptu.
Dokładnie.
I potem powrót i tak dalej.
A tak dla nas, przykładając na nasze życie, ten Egipt jest właśnie tym przykładem, że to, co staje się niekiedy ratunkiem, wybawieniem, może nas prowadzić w pułapkę niewoli. I to się dotyczy bardzo szeroko nazwanej doczesności, dóbr przyziemnych i tak dalej.
Relacji,
to jest ta.
Relacji. Układów.
Nie? Układów.
Wszystkiego, co funkcjonuje.
Tak. Kredytów. Nie? Dzisiaj z kimś rozmawiałem, tak. Ktoś też no, brał kredyt tu, tam i tak dalej, nie? I potem no, wpadł także i tak dalej. Nie? To są wszystko takie pewne schematy, w które my łatwo wpadniemy, jeśli nie potrafimy stawić czoła właściwie w odpowiednim momencie temu wyzwaniu, nie? Żeby nie tylko się chować.
Jak ksiądz biskup powiedział o tych relacjach, ja tak sobie pomyślałam, że ta mądrość, która tak przekazywana jest z pokolenia na pokolenie, nie? Że to mówi się o tym, że pamiętaj, że dobro dobrem do ciebie wraca. I to tak a propos Józefa, tak?
Tak.
Że on nie możemy powiedzieć chyba, że on tego nie pamiętał. To go może nawet bolało.
To jest takie,
ale
to musi boleć, żeby to bolało.
Ale właśnie, ale potrafił stanąć ponad tym, tak? Może wtedy tak się o tym nie mówiło, ale teraz i kilka pokoleń wstecz tak się o tym mówi. Pamiętaj, dobro dobrem wraca, a zło złem. I niekoniecznie z tej samej strony.
Tak. Jest to pewna logika. Nie? I teraz dla nas chrześcijan jest ważne, żeby być człowiekiem oświeconym i nie dać się manewrować w pułapki. Chociaż my wiemy, że zawsze będziemy mieć doświadczenie jakiegoś Egiptu. Jak długo jesteśmy tutaj na ziemi, nie? Tak tutaj ktoś powiedział. To jest czas naszej doczesności, jest zawsze związany z naszym Egiptem jakimś. Nie? Ale z drugiej strony my wiemy, że tak łatwo nie damy się wmanewrować, jeśli mamy tę świadomość, czym jest Egipt i czym jest wyjście, czym jest ziemia obiecana, nie? Czym jest potem rzeczywistość, czy tak by nazwać, prawda Jezusa Chrystusa i Jego krzyża, który prowadzi do wyzwolenia. Nie?
No ważne jest też to, żebyśmy dokonywali wyboru, tak? I to wyboru świadomego, czyli musimy poznać różne odcienie tego życia i posmakować, żebyśmy tak wiedzieli, czego się wyrzekamy, co chcemy w sobie zmienić,
i dlatego potrzebny jest ten Egipt,
do którego trzeba
od czasu do czasu gdzieś tam doświadczyć go, żeby wyjść i poczuć się wyzwolonym. Bo własną mocą, własną siłą nie jesteśmy w stanie wyjść z Egiptu. I nawet, tego w nas musi dokonać sam Chrystus.
I nawet wyzwoleni tylekroć będziemy wracać, jak tamci mówili, a w Egipcie
cebulę i czosnek.
Garnki z cebulą, mięsem i czosnkiem i tak dalej, wszystkim były lepsze niż tutaj, nie? To będzie zawsze jakaś, nie? Bo to jest proces, nie?
Natomiast jest to właśnie ten proces, który trwa, ale gdy on się zakończył, gdy to pokolenie, które nie doszło, obyśmy my nie byli w tym pokoleniu, że nie zdołamy się na tyle wyrwać, że nie dojdziemy do tej ziemi obiecanej, bo...
Dlatego tylko doszło dwóch.
Nie, to jest znowu pewna symbolika. Te 40 lat to jest pokolenie.
Tak.
O to chodzi. Taka jest symbolika, że do ziemi obiecanej może wejść tylko nowy człowiek. Tu tak, trzeba powiedzieć, że ja muszę umrzeć na pustyni, nie? Żeby mógł wejść do ziemi obiecanej nowy człowiek. Nie? To, ta ziemia obiecana to jest właśnie przestrzeń zupełnie innego życia. Oczywiście to nie chodzi o jakieś życie angieliczne, wyrwane, tylko ta ziemia obiecana może już tutaj być, na ile ja jestem gotów zapierać się, nie? Zostawiać starego człowieka. Nie? To jest...
No tak jak tutaj ksiądz biskup napisał, żeby umarł we mnie ten faraon, żeby ta wody... Morza Martwego pokonały.
To się dokonało jako sakrament.
No to, jako sakrament. No i ta woda tutaj też wraca kilkakrotnie. Nie? W tej akurat katechezie.
Tak.
No, ja tutaj mogę troszeczkę fermentu położyć, bo Dorota bardzo często mówi o tak zwanym świadomym wyborze. Nie, taka spekulacja intelektualna, żeby ewentualnie, żeby tak nie było wszystko idealnie. Zawsze muszę coś jakimś piaskiem posypać. Słuchajcie, ale w wielu przypadkach ten wybór musimy zrozumieć, że nie zawsze my wybieramy. Najprostszy przykład, mam takiego bardzo dobrego znajomego, który przez wiele lat prowadził firmę, był świetnym menadżerem, bardzo chwalonym i w pewnych bardzo nieciekawych okolicznościach stracił tą pracę. Człowiek już bardzo dojrzały, niewiele lat przed emeryturą. W zasadzie można by powiedzieć, że zbudował potężną firmę, a następnie tą firmę mu odebrano. Również ze względu na jego błędy. Też je popełniał. To też było jasne. Miał olbrzymi żal do wszystkich i do praktycznie każdego, kto z kim miał kontakt. Kilka tygodni temu zadzwonił do mnie, szczęśliwy, bo od nas 100 kilometrów dalej. Jedyna trudność to, że dojeżdża do pracy. Szczęśliwy i mówi, że znalazł firmę, która znalazła się, znaczy identyczną, tylko że ta była na skraju bankructwa. Właśnie ją podniósł.
Ale
i dziś
to tak jest.
I dziś pojmuje.
Myśmy o tym rozmawiali, bo jedne drzwi się zamykają, tak, a drugie drzwi się otwierają.
Wyboru. To jest, ale mówię o tym, że to jest kwestia, ty mówiłaś o tak zwanym świadomym wyborze.
Ale to bardziej w kategoriach wybierał starego człowieka w tych
Józef
świadomych wyborach.
Tak. Natomiast przy tej figurze Józefa, bo moim zdaniem, znaczy dla mnie przynajmniej, ona jest tutaj taka najbardziej gdyby przemawiająca wprost do mnie. Ta najkrótsza nauka, która płynie z tego, żeby zrozumieć własną drogę, tą drogę, o której wiele pojąć, zrozumieć, zauważyć, przede wszystkim trzeba jedną rzecz zrozumieć. Zrozumieć, zapamiętać, przyjąć do wiadomości i według tego żyć, że Bóg miłuje. Nieskończenie.
To jest punkt wyjścia.
Bez tego fundamentu.
Ten fundament, o którym mówiliśmy już w poprzednich katechezach. Jedna z pierwszych katechez naszego cyklu mówiła nam wprost o tym, że jednym ze skutków grzechu jest fakt, że człowiek zwątpił w miłość Bożą, że Pan Bóg go kocha. I to jest dramat człowieka. Pan Bóg nieustannie kocha człowieka. Natomiast człowiek zapomina o tym, bądź nie jest w stanie przyjąć, że mimo jego niewierności Pan Bóg może go kochać.
W pewnym sensie trzeba na więcej powiedzieć, że człowiek wypiera z siebie świadomość relacji do Pana Boga. Nie?
Tak.
Dlatego, że wszedł jakby w taki, nazwijmy, negatywny sakrament, biorąc w swoje ręce poznanie dobra i zła i stanowiąc o siebie. I dlatego, ja by teraz tak po ludzku mówiąc, honor mu na to nie pozwala, żeby wrócić. Nie? Wrócenie oznacza umieranie. Nie? Dlatego, jeśli spożyjesz, musisz umrzeć. Nie? Bo każde nawrócenie... Nawet w takich tylko ludzkich kategoriach. Jeśli ja zrobię coś niewłaściwego wobec tutaj pani Doroty i nie będę tego chciał uznać, bo uznanie tego, że ja coś zrobiłem złego, zabiera mi trochę czy tam honoru, czy racji, który mam w oczach innych. Jak długo tego nie będę zrobił, to ja wprawdzie nie stanę. Nie? Więc ja muszę po prostu z czegoś zrezygnować z tego mojej wizji. Nie?
zrezygnować z
siebie. To jest dlatego, taka postawa we mnie wypiera obecność Boga, nie? I tego się nie nadrobi też pobożnością, bo ta pobożność, jeśli będzie robiona przeze mnie, a nie, ja nie dokonam nawrócenia, nie dokona się we mnie nawrócenia, to będzie pobożność faryzyjska, która tylko nakłada kolejne elementy mojej racji i dlatego to wydarzenie z celnikiem i grzesznikiem w świątyni właśnie zostaje usprawiedliwiony ten, który mówi, ja nie mam racji, zmiłuj się nade mną, niż ten, który mówi, ja mam rację, nie? I przez dobre czyny, niby nazwijmy to, czy te pobożne czyny, my możemy wypierać świadomość tego, że Bóg mnie kocha. De gratis, nie? Darmowo. Bo ja mogę powiedzieć, a mnie kocha, bo musi kochać, bo ja zarobiłem. Nie? Tak mi się wydaje. To jest bardzo ważne.
No to jakby a priori to jest podstawa, to zakładamy, że jesteśmy kochanymi dziećmi Boga. Ja sobie jakoś inaczej nie mogę tego wyobrazić.
No, z tym zakładaniem to ja troszeczkę jestem ostrożny.
Dlatego przyjmuję te wyroki, które się dzieją w moim życiu, różne i dobre i złe.
Ale słuchaj, to nie chodzi o bierność moim zdaniem.
Ale nawet nie w kategoriach bierności, tylko je przyjmuję po prostu jako coś, co było dla mnie zaplanowane, miałam tego doświadczyć, tak? Bylebym tylko potrafiła jakby to prawidłowo odczytać, nic więcej.
Ale oczywiście tutaj nie może być bierności, tak jak Grzesiek mówi, bo i to nie jest, to, bo może Dorota dokładnie...
Ale nie przychodzi nie do mówię, bierność, bo gdzie działa.
My tak? Ostatnio w sobotę o tym dosyć dużo dyskutowaliśmy, akurat prawie dokładnie o tym, co ty 5 minut temu powiedziałeś, że komuś się świat wali, konkretnej osobie i wydawało się, że już jest
koniec. Się.
I nagle o konkretnej osobie i nagle
okazuje się, że jest coś w lepszej wspaniałego, sytuacji. Zupełnie inna sytuacja, lepsza.
I nie chciałby wrócić do tamtego, co było poprzednio. Wydawało się, że jest bardzo dobre. Ale to nie to, co nie my wykonujemy, nie my dokonujemy, tak, ale nie możemy być bierni.
Jeszcze
musimy pomóc.
Jednej rzeczy. Znaczy, ja dlatego mówię, żeby nie o bierności, bo bierność, ja mówię o takiej sytuacji, kiedy mówię, tak, no to ja teraz tak, rozumiem, że Pan Bóg mnie raz nagrodzi, raz mnie raz mi da coś ciężkiego, raz da mi coś lekkiego, raz będę szczęśliwy, raz będę trochę bardziej obolały. Natomiast ten człowiek zrozumiał jedną rzecz, że on musiał upaść nie po to, żeby doświadczyć czegoś sam. On musiał przejrzeć, żeby po prostu pójść i postawić tamtą i pomóc innym.
Ale, że w tym jest cały... Nie możemy biernie czekać na tą mannę i przepiórki. No też od nas musimy coś z siebie dać.
Nie, no to, no, okej, tylko że ja mówię o pewnej świadomości, że po prostu to jest... cały czas służę. Ja nie oczekuję czegoś, tylko to wszystko, czego doświadczam, służy komuś drugiemu.
Bo
że to jest cały czas, to trzeba pamiętać o tej drugiej relacji, że to wszystko służy nie mnie, nie mnie bezpośrednio relacji, nie wiem, czy ksiądz biskup się ze mną zgodzi, może nie, no, ale cały czas w jakiejś pewnej relacji z drugim człowiekiem, tak. Że to mnie wychowuje. To jest to pokolenie, które musi umrzeć, ale nie jest stracone.
Ale,
ono nie jest stracone dlatego, że ono jak gdyby
stanowi bazę
do tego wyjścia
odskocznie.
Że musiało zaistnieć, żeby to nowe weszło.
Ale to, że nie możemy być bierni, to jest niebierni, to jest również na kartach Pisma Świętego przypowieść talentach. Pięć dostałeś, trzy, jeden. I ten, który jeden chciał być biernym, zakopał.
Ale zobacz, on te talenty nie robi nie dla siebie pomnaża, tylko dla Pana.
Tak. No właśnie do tego zmierzam, ale Pismo Święte wyraźnie nam daje wskazówkę, że nie możesz być bierny, bo jeśli dostałeś jakieś talenty, ty musisz je wykorzystać. Nie możesz ich zakopać. Pominieraj. I mam.
I nie podzielę się.
I nie podzielę się. Zrób coś, żeby inni z tego skorzystali.
Ja tak często to formuję w Piśmie Świętym, czy w historii zbawienia mamy do czynienia z bierną aktywnością i z tym, i z aktywną pasywnością. To znaczy, ja muszę zaakceptować, że na mnie coś musi się stać, tak jak Maryja we mnie. To jest, ja akceptuję pewną pasywność, nie? Czy ja jestem aktywny, po to, nie, żeby we mnie pewne rzeczy się stały. Więc ta pasywność i aktywność to są dwie strony działalności, które gdzieś będą stale się dokonywały. Ale mnie się wydaje, idźmy, ja bym chciał zwrócić bardziej do tematu związanego z wyjściem, czy może nad Mojżeszem się jeszcze zastanówmy, czy samo przejście przez morze, czy coś takiego. Tak mi się wydaje, bo możemy ciągnąć te aspekty.
Nie, znaczy ja podziwiam się z Andrzeja, że on sobie daje z nim radę.
To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe, bardzo burzliwe i czasem bardzo długie
podziwiam
nawet.
Podziwiam się, że musi długo wracać do domu. Bo przyżyca.
Albo to objawienie, bo to jest bardzo ważne w tym wydarzeniu całym, nie? Jest rola Mojżesza, który na początku chciał sam jakby ratować tych, nie? No jakoś tam wstawiał się za i tym i zabił tego Egipcjanina. I musiał zobaczyć to swoje fiasko, że nie da rady. Nie? I dopiero później
ale to jest chyba
dokonuje się w nim to objawienie Boga, który mówi, ja cię posyłam.
Doświadcza właśnie Bożej obecności. Poznaje jego imię jako pierwszy w historii zbawienia. Tak. Bóg mówi, kim jest. I to nie jest już Bóg ojców waszych, tylko jest to Bóg, który daje konkretne swoje imię. Jestem, który jestem. Jestem po to, aby was zbawić. I z tym posłaniem Mojżesz idzie do swoich współbratymców. Nie chcą go początkowo słuchać, ale potem idą za nim. I Mojżesz staje się rzeczywiście w imię Boże przywódcą całego narodu. On ma konkretne zadanie, konkretną rolę do wypełnienia i rzeczywiście stara się ją wypełniać. Ale to, co mówiliśmy, wspominaliśmy, nie bez problemów, gdy otrzymuje polecenie, by słowem wyprowadził wodę ze skały, on jednak uderza, no bo takie były jego schematy działania, schematy myślenia.
To, co mnie się wydaje tutaj właśnie ważne w przypadku Mojżesza, to jest to, że on najpierw jest jako ten, który jest sam wyratowany, i ma wskutek tego też objawienia się imienia Boga i potem te wszystkie doświadczenia wobec Faraona i także ten opór, z jakim się spotyka ze strony swoich rodaków i tak dalej, i te jego też wątpliwości. To wszystko chyba chce pokazać jedną bardzo ważną rzecz, że ten, kto otrzymuje misję prowadzenia, musi głęboko w swojej świadomości mieć to, że on jest stracony. Żeby być dobrym przewodnikiem, musi być nie dla siebie. Musi przeżyć to, że nie ma własnego interesu, gdybym tak powiedział, że nie robi czegoś w imię jakiejś swojej wizji. On musiał być oczyszczony. Izajasz po tym mówi właśnie w 60. tam którymś rozdziale o tym Mojżeszu jako uratowanym ratowniku. Wyciągniętym z wody ratunku. Nie? I Piotr podobnie też musiał przeżyć tonięcie, a potem musiał przeżyć swój upadek, zaparcie się, żeby mógł być przewodnikiem, który rozumie, że to nie ja prowadzę. Nie? To jest super ważne. Ja nie tylko w przypadku biskupa czy proboszcza, to jest ważne w przypadku rodziców w stosunku do dzieci. Żeby móc dobrze wskazywać drogę swoim dzieciom, czy wychowankom, nie, jako nauczyciele i tak dalej, wychowawcy, to ja muszę w jakiś sposób, w jakiejś mierze stanąć zupełnie jako stracony wobec tego zadania. Żeby być czysty, nie, żeby nie mieć żadnego interesu, bo jeśli ja będę wkładał to mój interes, to ja będę kształtował tego prowadzonego, to moje dziecko, na mój obraz. To jest trudne. Pani Dorota tak patrzy na mnie.
To jest takie narzędziem, ja to tak.
No, właśnie odchodzi, ale no nie, ale to jest właśnie, to jest to, co dopiero pozwoli uzyskać właściwą relację z dystansem, a jednocześnie z całkowitym oddaniem w stosunku do tych, którym się przewodzi. I to jest zupełnie inna logika niż w przypadku partii. Ja nie mówię, że w Kościele jest zawsze to idealne, ale w Kościele przynajmniej do tego się zmierza. Nie? Chociażby to, czym jest wprowadzenie w kapłaństwo, to jest bardzo jasno, to w samym przygotowaniu, po tym samym rycie święcym, to wyrażone, że to jest związanie z Chrystusem, który traci siebie, który wydaje siebie, składa siebie w ofierze. Nie? I myślę, że nie ma innej drogi wyjścia, wyzwalania z niewoli, jak to, czyli albo takich, nie ma innych przewodników, nie ma innej logiki jak to, żeby mieć świadomość, że ja potrzebuję takiego przewodnika, który będzie z powodu mojej niewoli gdzieś tam tracił swoje życie i z kolei, kiedy ja staję się przewodnikiem wobec drugiego, czy
też muszę je stracić.
Też muszę tracić życie. Czyli musi być tam bezinteresowność. To jest bardzo ważne.
Chyba taka myśl mi przyszła. teraz do głowy, że na tyle mogę, na ile jest mi to dane, tak? Co nie jest mi dane, to ja i tak tego nie będę w stanie zrobić, przeskoczyć.
Tak. Ale żeby mi było dane, to co? Żeby
to muszę być otwarty na to tego muszę, Boga.
To znaczy, tak? Muszę coś stracić z siebie, tak, bo jeśli tak. Ja nie chcę stracić niczego, to mi nie może być coś dane. Mm-hmm. Bo ja
trzeba mam zrobić pewne, miejsce.
Trzeba kawałek faraona usunąć z siebie.
Właśnie to jest ta logika faraona. Zatracenie faraona. Mojżesz i faraon to są dwa kontrasty. Nie?
Dwa przeciwieństwa.
Ale Mojżesz i Józef. Proszę popatrzeć, jakiego Pan Bóg dokonał wyboru. I w jednym i w drugim przypadku jest to człowiek trochę jakby wyrzucony, tak? Czy dodany.
Tak jest.
Inny.
Bo kochany, tak. Bo wybrany.
Tam kochany, a tutaj
uratowany,
ale też tak, rzucony do wody. Więc mówię, to są takie wybory, które dają nam wiele do myślenia, tak, że ten margines czasami ludzi i sytuacji może być tym oczkiem uwagi, tak, że na to się powinno zwracać uwagę.
Popatrzcie, to też jest taka ciekawa rzecz przy Mojżeszu, bo to jest kolejny raz Bóg wybiera człowieka do swoich planów. Człowieka, który w gruncie rzeczy powinien nie żyć, powinien być pyłem, powinien należeć do narodu niewolników, powinien być starty w cudowny sposób, w sobie tylko zrozumiały, ratuje go. Staje się właściwie bękartem, bo przecież wszyscy wiedzieli, że to jest dziecko żydowskie. To nie jest tak, że akurat uratowany, ale zostaje uratowany. I nie, to nie jest pierwsza rzecz, ale to jest ważna rzecz w tych wszystkich figurach, które w Starym Testamencie odnajdujemy, że ten najmniejszy, nie ten, który gdzieś tam ma władzę po ludzku, tylko ten, który niczego nie ma. Staje się narzędziem.
Ale narodziny Jezusa są takie same.
Dokładnie. Właśnie. To już później jest powtórzenie tej samej figury.
Z pyłu podnosi biedaka. No tak. Z barłogu dźwiga nędzarza. To są ci, którzy są jakby na marginesie normalnego życia, a jednocześnie są tymi, których Pan Bóg wybiera do określonych zadań, którym powierza określone sprawy i stawia ich jako przewodników na drodze ludzkiego zbawienia. Tym największym jest sam Chrystus, to co wspominaliśmy, sam Jezus.
No ale to jest, przez to nabiera to cech autentyczności. Bo gdybyśmy w cokolwiek włożyli jakąkolwiek nutkę fałszywą, czyli załóżmy tego, że ktoś miał świadomość wybrania i tak dalej, przez to moglibyśmy mówić, zaczęłoby się kombinowanie. A jeżeli zwróćcie uwagę, że przez to jest ten pył, że to jest od takie popularne, od zera do bohatera, to staje się autentyczne.
To samo możemy chyba powiedzieć o prorokach. Praktycznie każdy z nich ma świadomość tego, że jest w oczach Bożych jest właściwie nikim. Ale tenże człowiek otrzymuje w pewnym momencie powołanie, otrzymuje konkretną misję, konkretne zadanie i on staje wobec narodu i mówi, tak mówi Pan Bóg. I wielkie słowa, które przychodzą przez to i wielkie wydarzenia, które zapowiadają, czasem bardzo trudne, tak jak w przypadku Jeremiasza chociażby, kiedy ma powiedzieć, że naród pójdzie w niewolę. Kiedy naród będzie doświadczał trudności wygnania do Babilonii, a ta kara ma potem przynieść oczyszczenie tego narodu. Ma przynieść zupełnie nowe światło, zupełnie nową rzeczywistość.
Zresztą różnie odbierany.
Oczywiście. Jest różnie odbierany.
Bo nikt nie lubi słuchać złych wiadomości.
No tak, ale z drugiej strony, jeżeli by nie zaznał tego całkowitego, gdyby osiągnięcia dna, to w gruncie rzeczy zawsze jest ten margines. No ja się boję, że mogę upaść gorzej. To jest gdzieś tam w nas wszystkich zakodowane. Ja powiem autentycznie, przez pierwsze swoje kilka lat pracowałem w szkole. I to był początek lat 90. Myślę, że Basia wie doskonale, że to nie był najlepszy czas dla oświaty. I zaznaliśmy właściwie wszelakiej biedy. Ale generalnie nie takiej biedy, że się nic nie miało. Ale coś tam się miało. Miało się taką małą, kruchą stabilizację, ale się miało. Ale słuchajcie, to jest we mnie do dzisiaj taka świadomość, że nie chciałbym, tego się boję autentycznie. Gdzieś to w człowieku i nie chciałbym, załóżmy, wrócić. Natomiast gdybym w ogóle na pewno nie miał pracy, generalnie podejrzewam, że tego już bym się nie bał. Bo to już przeżyłbym. Dziś boję się tego, że byłem nad dnem. Nie na dnie, tylko nad dnem. Że można upaść niżej.
Jeszcze niżej.
Bo mam pełną tego świadomość. Więc to gdzieś można sobie oczywiście grać hojraka i mówić, nie, no wszystko jest fajnie, potrafię odczytać sobie różne rzeczy w moim życiu, ale no, są pewne przeżycia, które pozostają na tyle mocno w nas, że trzeba po prostu z nimi się czasami bardzo długo mierzyć. Ja się mierzę z nimi 15 lat praktycznie, bo to gdzieś ciągle we mnie jest, ciągle trwa, to ciągle pamiętam.
No ale są niezbędne takie upadki. Należy.
No nie, to znaczy nie.
Takie doświadczenia, to może nie w przypadku nie upadek,
ale... Upadek będzie doświadczeniem, tak? Ale doświadczenia trzeba przeżywać,
żeby to było takie 5 lat, kiedy byłem, załóżmy, ze swoją rodziną naprawdę. I,
no. Ale czasem też się nie udaje i o takich zmarnowanych szansach mówi historia Samsona. To też jest, że Biblia nie mówi tylko o samych mężnych postaciach. Tylko właśnie to Samson jest takim przykładem właściwie
straconej tak jest, mocy.
Straconej mocy.
Natomiast nawiązując jakby w dalszym ciągu do Mojżesza, no bo i tutaj to, co ksiądz biskup mówił, on mógł prawdopodobnie spokojnie żyć u boku teścia, przejąć stado, pasałby te owce i doczekałby starości, dzieci, wnuków. Natomiast jemu Pan Bóg wyznaczył inną rolę poprzez tą ucieczkę, gdzie musiał po zabiciu tego Egipcjanina uciec, wrócić i wyprowadzić swój lud. I to dla mnie to znowu jest taki bardzo mocny symbol, zresztą to ksiądz biskup też to podkreśla w katechezie, to przejście przez to Morze Martwe, następne takie oczyszczenie, czerwone, przepraszam, przez Morze Czerwone, następne oczyszczenie, wyjście właśnie z niewoli egipskiej i zostawienie tego faraona, którego Pan Bóg zatopił.
Zaryzykowanie, że można wejść do wody i zginie to, co ma zginąć, a nie tak. To, co nie ma zginąć.
Tak, i to...
Nie, to wejście w to Morze Czerwone jest również tym symbolem wiary, zaufania, że
tak jest właśnie.
Wejdę.
Tak.
Gotowy na śmierć.
Gotowy na śmierć.
Zwycięża.
Zaufania.
No, ale, i zwycięża.
Ale wtedy znowu to była sytuacja taka, której możemy i wielu z nas doświadcza w życiu. Wydaje się, że nie ma wyjścia. Z jednej strony jest coś i z drugiej. Koniec. Dwie ściany.
Z drugiej faraon.
Z drugiej faraon. I co robić? I trzeba wtedy uwierzyć, że no, w tym wypadku
może
musimy
się
mieć to morze, pójść to morze i oczyścić
się. Ale do tego
się.
Jest wtedy potrzebny, że tak powiem, już ten Mojżesz, który
przynajmniej w nas, też powinien być.
No, w nas powinien też, no, ale zazwyczaj nam brakuje. Zazwyczaj nam brakuje i do tego są potrzebni. I do
przywódca.
Tego są potrzebni
przywódca, który nam wskaże tą drogę. Który właśnie tą drogę, że ten
przewodnik. Ale pokażę przykładem. Nie powie, a idźcie, a ja sobie poczekam i sprawdzę.
No niestety nie da się tak. Bo wtedy
ale wie ksiądz Andrzej, ale generalnie czasami jest taka postawa w życiu. Ja nie mówię akurat w księży, ale generalnie jest taki, załóżmy, siedzi taki cwaniak i zawsze mówi, no dobrze, wiecie co, słuchajcie, to na pewno się, na pewno się uda. Pod warunkiem, że wy spróbujecie, ja się przyjrzę. No.
Ale potrzeba tego przewodnictwa w nas się zrodziła w Ziemi Świętej. To trzeba powiedzieć w imieniu całej naszej grupy, bo wtedy żeśmy dokładnie to odczuli, że potrzebujemy przewodnika. I nie przewodnika historycznego po Ziemi Świętej, tylko właśnie przewodnika duchowego. I ja myślę, że to gdzieś tam w dorosłym życiu każdego, oby się taki moment dokonał, tak? Oby on sobie zdał sprawę z tego, że w tym momencie potrzebuje przewodnika, bo to trzeba zrobić w odpowiednim momencie życia. Trzeba być już osobą jakby dojrzałą, świadomą tych wszystkich wyborów. Tego też nie można ukształtowaną, tego też nie można robić za wcześnie, bo się popada w różne skrajności, tak? Ale w pewnym momencie życia, jeśli widzisz i mówisz, ja potrzebuję przewodnika, ja czytam ten Stary Testament, to Pismo Święte i właściwie na nowo je odkrywam, to jest to dobrze robić i na pewno wskazane jest robić pod wskazówkami przewodnika. Bo każdy z nas czytałby to samo pismo i zupełnie inaczej by interpretował, zupełnie inaczej by rozumiał, nawet by się przywiązał do tych swoich interpretacji, co byłoby pewnie szkodliwe na przyszłość. Tak? Natomiast to wspólne naprowadzenie nas na drogę tymi wytycznymi, No myślę, że to jest zasiane ziarno po prostu. Powinno zabrać plon.
To szkodliwe to tak mówisz, jak w wypadku lekarza lepiej nie wiedzieć, co dolega, niż błędną diagnozę postawić, bo można sięgnąć do czegoś i...
Jasne.
I,
mówię to absolutnie z doświadczenia.
I coś innego leczyć.
Więc potrzeba przewodnika i druga jeszcze, czego trzeba, to trzeba wspólnoty. Tak. Właśnie, bo indywidualnie to nie można wszystkiego przeżyć. Tak. To jest bardzo poważny też mankament, którego my często nie doceniamy w naszym życiu, powiedzmy, kościelnym czy chrześcijańskim, że jest potrzeba dzielenia się tymi doświadczeniami czy przeżywania ich wspólnie. To też nas umacnia i to jest wtedy realizacja tego, po co to wszystko jest. Bo to wszystko się dzieje po to, żebyśmy my mogli wchodzić w komunię. Nie chodzi o to, żebyśmy się uratowali jako pojedyncze osoby, tylko chodzi o to, żebyśmy my zostali ratowani, gdybyśmy tak powiedzieli, ja teraz powiem dość drastycznie, żebyśmy zostali uratowani, czy wyzwoleni od siebie, bo to jest mój faraon, i zostali uzdolnieni do życia we wzajemnym dawaniu siebie dla drugiego. To najlepiej jest w małżeństwie, widać, nie? W małżeństwie nie ma możliwości bycia w pełnej komunii, jak długo stopniowo ktoś nie zacznie rezygnować z siebie. Nie ma możliwości. Jak jeden z małżonków czy chce zachować siebie dla siebie, to nie ma mowy, żeby całkowicie przylgnął, nie, czy wszedł, czy jakby powiedzieć, w drugiego, czy z drugim w komunie. Nie? Więc dlatego te wydarzenia są zawsze wydarzeniami, które nawiązują do tego, o czym mówimy w katechezach od samego początku, do realizacji człowieka jako stworzonego do relacji wzajemnych, nie, na wzór i podobieństwo Boga. Trzeba tego faraona zatopić, który mnie trzyma dla siebie, żebym ja wyszedł jako nowy człowiek, uzdolniony do życia w komunii. Ten, który umie siebie stracić i żyć.
No, potocznie nazywamy to kompromisem, który trzeba
to
zawierać.
To nie jest kompromis.
Drodze chyba mówię o małżeństwie, nie?
Ale o małżeństwie mówię,
ja się tu będę upierał. Nie żyję w małżeństwie, ale będę się upierał, że małżeństwo to nie jest...
Zaraz, cała decyzja to jest, że tak
powiem. Tak, to jest... Owszem, w małżeństwie są potrzebne kompromisy, ale to nie jest kompromis. To jest właśnie ostatecznie zaryzykowanie całkowite siebie. Wejście w przymierze, w którym ja umieram dla siebie, żeby być dla drugiego. Oczywiście na to się będzie składało potem szereg różnych konkretnych kompromisów, bo tam jajecznica nie tak zrobiona, czy nie ta pensja przyniesiona, czy coś takiego, czy nie cała, jak to już możemy powiedzieć, ale w gruncie rzeczy my nie jesteśmy stworzeni do kompromisów.
Trudno.
Tylko jesteśmy stworzeni do totalności, gdyby się tak powiedzieć, komunii z drugim. Za cenę czego? Własnego życia.
I wtedy stanowić będziemy ten lud wybrany.
I tak. I wtedy małżeństwo jest nierozerwalne, nie? Tak rozumiane. Wtedy też relacja, powiedzmy, w kapłaństwie i tak dalej, jak chcemy powiedzieć, czy jakiekolwiek związanie się, jest nierozerwalne. Bo to nie jest kwestia, na ile ja wytrzymam. Bo ja nie wytrzymam. Tylko ja wchodzę w relację z Panem Bogiem, czy nie, żeby wiem, że On mnie do tego uzdolni kosztem mojego życia. Wtedy nie mam innej możliwości.
No tak.
Jeśli Mojżesz dał, list rozwodowy, to jest bardzo taki, powiedzmy, obraz, który dotyczy małżeństwa, ale nawet nie tylko małżeństwa, nie? To ze względu na zatwardziałość waszego serca, nie? Bo jeszcze wtedy nie było dane to, co zostaje potem dane w Jezusie Chrystusie. Gdzie ta zatwardziałość ludzkiego serca zostaje złamana, gdybyśmy tak powiedzieli, rozbita na krzyżu. Przez co? Że Chrystus wydaje siebie bezgranicznie. I ci, którzy idą za Nim, wchodzą, nie, w tę samą opcję, gdybyśmy tak powiedzieli.
Bezwarunkowo.
I małżeństwo chrześcijańskie to jest bezwarunkowe stracanie siebie.
Bez kompromisu.
Bezwarunkowo.
Ja w pewnych rzeczach kompromisy mogą być. My co do jajecznicy i do pensji i tak dalej. Ale
albo rozdzielności majątkowe.
Rzeczywistość materialnej tylko. Natomiast rzeczywistość duchowa jest rzeczywiście rzeczywistością, która musi być budowana przez rezygnację z siebie. I tylko wtedy ta prawdziwa komunia małżeńska jest możliwa. Tylko wtedy, jeżeli jedna strona będzie rezygnowała z części siebie, którą chce, to co mówiliśmy w katechezie o nagości i o osłonięciu tej nagości, to jest naturalny proces, który w nas się dokonuje, a który można w jakimś sensie rozumieć, że to jest nasz faraon, którego mamy wypierać. Otwarcie się przed drugim człowiekiem, otwarcie na tę rzeczywistość, która jest rzeczywistością spotkania człowieka i człowieka.
Wiem, że ta osoba, która mnie otwiera,
nie jest dla mnie zagrożeniem.
Nie jest zagrożeniem, jest dla mnie pomocą. Jest stosowną dla mnie pomocą. Boli to, ale jest to stosowna pomoc.
Co? I zaraz mi się przypomina złota rada księdza biskupa dla mojej żony.
Nie boli,
po co jest, wiecie, definicja żony, po co jest żona dla męża według księdza biskupa? Tak, no, żeby mi nie było za dobrze. No.
Ale to mówimy o konkretnej sytuacji, czy tak w ogóle?
To był żart.
Nie, taki, taka, że tak powiem, nauka wypłynęła któregoś dnia. Do dzisiaj moja żona, że tak powiem, już
korzysta z tego.
Tak, bardzo chętnie przypomina, ale pamiętaj, że ksiądz biskup mi powiedział.
Ale to bardzo dobrze, bo ksiądz biskup uświadomi mi to, co ja robię w stosunku do mojego męża, także dobrze.
Przepraszam, zapytam, czy to było w twojej obecności?
Tak.
To raczej ty to pamiętaj.
Zazwyczaj to...
Jak Państwo myślą, tak mi chcę, na ile uważacie Wy, jak to będący powiedzmy konkretnie w różnych zawodach i relacjach i tak dalej, widzicie, że to dzisiaj dla człowieka, nie, jest to potrzebne, żeby dochodzić wchodzić w takie, nazwijmy, refleksję, czy w takie doświadczenie Słowa Bożego i być, no, patrzeć na swoje życie jako wyprowadzany czy to jest z tej niewoli, czy tam z ciemności, czy jak chcemy nazwać. Na ile, tak teraz się trochę dopytuję, żeby jakby powiedzieć, uzyskać też, jakby powiedzieć, potwierdzenie sensowności tego wszystkiego, co robimy tutaj, nie, w tych katechezach, bo to czasem niektórzy mówią, a po co ten biskup to wszystko robi i tak dalej. Więc trochę takie stawiam pytanie, jakby powiedzieć, dla potwierdzenia. Wiem, że to nie jest taka praca, która obejmie wszystkich i tak dalej od razu dotrze, nie? Na pewno to tak nie jest, ale ja myślę, że to jest potrzebne i to może wielu osobom pomóc.
Ja myślę, że to, co mówiliśmy wcześniej, no, dla nas ta pielgrzymka do Ziemi Świętej była jakimś, no, faktem, który myślę, że wiele rzeczy zmienił. Myślę, że będziemy zgodni, że tutaj inicjatorem był ksiądz Andrzej do tego. I też zaczęliśmy brać udział w katechezach księdza biskupa. Ja przynajmniej za siebie myślę, że nie tylko ja, deklarujemy, że jesteśmy gotowi w tym uczestniczyć i nam się to bardzo podoba i uważamy to za bardzo potrzebne.
Myśmy jakby na nowo te zapisy odkryli, tak? Jeśli ksiądz biskup pyta na wprost, ja na wprost odpowiadam, tak? Należymy do jakiejś tam grupy społecznej. I skoro my na to zareagowaliśmy tak pozytywnie i tego brakowało w naszym życiu, to ja mogę
umiejętność odczytania.
To ja mogę to przenieść szerzej.
Jak bardzo brakowało, to ja sobie tylko wam przypomnę Qumran. Była taki moment w Qumran, kiedy w ogóle zaczęliśmy rozmawiać na temat, że o nauczaniu, znaczy to była wprost, ja to przypomnę wam, to z Dorotą chyba rozmawiałam i ze Zbyszkiem o nauczaniu księdza biskupa. Mówiliście, nie, to jest niezrozumiałe, to jest w ogóle, nie, to do nas nie trafia. My owszem, przyjdziemy, posłuchamy, ale tego, no właściwie o co chodzi biskupowi? Ciągle to umieranie, cierpienie. I teraz ja po prostu widzę, znaczy ja nie widzę w nich entuzjazmu, bo to by było, że tak powiem, z mojej strony jakieś takie...
Nie, znaczy
nie, generalnie
to
po prostu...
Nie,
to nie jest kwestia entuzjazmu, nie, ja nie chcę mówić, ja nie chcę nazywać tego entuzjazmem, ja po prostu pewnego otwarcia. Znaczy ja powiem tutaj troszeczkę takiego, bo obserwuję to trochę z innej perspektywy. Ja, oczywiście ja się mogę trochę inaczej w tej sytuacji ustawiać, bo mnie już przez 7 lat ksiądz biskup zdążył wychować troszeczkę, że ja trochę już tak kumam z tego wszystkiego i mi jest zdecydowanie łatwiej, ale powiem księże biskupie, to jest kwestia, że obecność tych ludzi tutaj dzisiaj w studio jest potwierdzeniem, że to ma ręce i nogi i to ma sens, natomiast to jest to, że w każdym z nas, to co przez 7 lat ciągle powtarzam w tej audycji,
wszyscy ci, którzy wyrosną z katechezy szkolnej, w którymś momencie przychodzą i mówią, my chcemy coś jeszcze, dajcie nam coś jeszcze. I zazwyczaj to są takie puste postulaty, bo tak, aby pójść, pogadać się na proboszcza, że proboszcz tego nie robi, tamtego nie robi, tak dalej. Jakby robił, to byśmy chodzili. Tylko jak proboszcz zaczyna robić, to oczywiście nie chodzimy. Nie chodzimy. I ksiądz Stanisław Choćko ma genialny pomysł. Mówi tak zawsze. Słuchaj, jak przychodzą do mnie pierwszy raz, to ja słucham, ale zapominam. Drugi raz zwracam na to uwagę i czekam, kiedy przyjdą trzeci raz. Jak trzeci raz przychodzą, to to już jest przygotowane i to jest do zrobienia. Ja myślę, że to jest również kwestia gotowości, tak faktycznie. Tutaj znaleźliśmy się w gronie ludzi, którzy po prostu odkryli sobie gotowość do tego, że są już gotowi na to, żeby autentycznie w tym uczestniczyć. Ale bez tego to...
Znaczy ja myślę, że masz rację. Ja potwierdzam waszą rozmowę z Qumran i to tylko dowodzi jednej rzeczy, że do paru rzeczy trzeba może nie tyle dorosnąć, ile trzeba znaleźć się w odpowiednim czasie i miejscu, tak. Żeby
w odpowiednim gronie
poczuć czegoś potrzebę. I ja nie ukrywam, że wielokrotnie księdza biskupa słuchałem, powiedzmy, homilii i one nie do końca do mnie trafiały. Bo widocznie nie byłem na to jeszcze przygotowany, nie byłem przygotowany do tego.
Trzeba
dorosnąć do pewnych rzeczy. Posłuchać, przygotować się do tego i wtedy dopiero to ma sens.
Bo trzeba, żeby ktoś poprowadził. Żeby ktoś poprowadził, żeby dał wskazówki, mm-hmm. bo no, my odebraliśmy jakieś wykształcenie takie, owakie, lepsze, gorsze. Natomiast ja dalej będę powtarzał któryś raz. Ja nie umiałem, nie potrafiłem tego tak odczytać. I jeszcze, żeby pokierować w ten sposób. I to jest jakby nowe otwarcie na Pismo Święte nasze. I to jest potrzebne, żeby porozmawiać, podyskutować
i zobaczyć, że to jest
w zasadzie wszystko tak. tutaj zapisane.
To jest całe... moja historia. Historia mojego życia.
Tak.
Że to ktoś już przeżył. Że po co otwierać czasami otwarte drzwi?
Tak.
Wystarczy po prostu sięgnąć po książkę i odkryć coś, że w zasadzie że ja nie muszę czekać, ja mogę zobaczyć, że może być jakiś
kontynuum. Ale do końca trochę jak uczniowie. Sam z tego książki nie wyczytasz.
Nie, ale
to jest porównanie, że to tak jak mapa czy książka, że tu już mam moje życie opisane, o to mi chodzi, nie? Panu Grzegorzowi o to chodziło, nie? Tak przypuszczam. Oczywiście to nie jest wyczytanie z książki. Trzeba nam tych realnych relacji z przewodnikiem i doświadczenia wspólnoty. To jest konieczne, twierdzę. Bo słowo się dokonuje, nie, to Słowo Boże się realizuje we wspólnocie przez słuchanie, ale musi ktoś to głosić, musi być przewodnik i musi być to, co można by powiedzieć, weryfikacją, bo jak ja sam będę słuchał tego słowa, to mnie się wydaje, ja słucham, przyjmuję. Dopiero spotkanie z drugim mi pokazuje, czy ja jestem w prawdzie, czy nie.
Czy nie, tak jest.
Bo mnie się wydaje, jak ja jestem sam, to ja kocham wszystkich. Nie mam żadnego problemu.
No to jest moja prawda wtedy, jak jestem sam.
Natomiast jak się otworzą drzwi i ktoś wchodzi nie w ten sposób, jak ja chcę, to już mam problemy. Nie?
Ale numer jeden musi być ten przewodnik najpierw.
A więc o to chodzi. To jest słowo, które mi jest obwieszczone przez głosiciela, przewodnika, jak chcemy nazwać.
Cieszę, biskupie, oczywiście inicjatywę naprawdę bardzo popieramy. No, nie jechałabym się na tą audycję z Warszawy w takich ciężkich warunkach atmosferycznych, żeby nie było we mnie tyle zapału do tego, o czym tu mówimy i robimy.
Ja po prostu też stawiam to pytanie, żeby też po prostu słuchacze usłyszeli, że to jako pewną zachętę, ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że no nie jest to takie łatwe i tak nieraz ktoś słucha i to tak minie i tak dalej. Natomiast nazywając pewne rzeczy bardziej po imieniu i tutaj jeśli Państwo to wyrażają też ze swojego doświadczenia, to też może to być pewna zachęta do kogoś, nie? Ja w tym osobiście nie mam żadnego interesu jako interesu, bo to...
Jesteśmy świadectwem tego.
Tylko ja wiem, że to jest ludziom potrzebne.
Znaczy ja powiem tak jeszcze, jedną rzecz. I tutaj to taka refleksja właściwie bardziej do słuchaczy niż do obecnych w studio, bo akurat z nimi ich to zasadniczo nie dotyczy. Zastanówcie się, drodzy Państwo, o czym my właściwie rozmawiamy, kiedy się spotkamy z przyjaciółmi przy jakimś stole, czy to jest niedzielne spotkanie. Ja powiem szczerze, że po swojej, może nie bardzo długiej formacji oazowej, to gdzieś wyniosłem przez 5 lat swoich studiów, że bardzo często rozmawiało się o życiu, czyli tak zwane długie Polaków nocne rozmowy, ale zawsze gdzieś tam w tym wszystkim było właśnie, zawsze była Ewangelia, zawsze było Pismo Święte, gdzieś zawsze było poszukiwanie tych odniesień. To gdzieś tam potem tą umiejętność zatraciłem, może dlatego, że w zasadzie to tylko i wyłącznie takie rozmowy zostały mi w domu z żoną, ale powiem szczerze, że ja w tej grupie na przykład odkryłem taką właśnie przyjemność rozmowy. Bo to nie jest, słuchajcie, z wami się nie rozmawia o niczym. O tym, że jakiś tam polityk, ktoś tam czegoś, coś tam. Ja pamiętam ze Zbyszkiem, żeśmy rozmawiali, ja przeleciłem całą drogę powrotną w samolocie, przegadaliśmy. Niby to było o służbie zdrowia, ale to wszystko było gdzieś podszyte tym, że to było, nie było o takie sobie, żeby pogadać, wymienić informacje. Pytanie brzmi, czy my tak naprawdę, my potrafimy rozmawiać o rzeczach tych, które nas faktycznie bolą, które są ważne, jeżeli chcemy na ten temat rozmawiać. Ja uważam, że bez takiego fundamentu, jakim jest Pismo Święte, bez tego, co usłyszymy, nawet jeśli to będzie tylko, nie wiem, lekcja w czasie niedzielnej mszy świętej, ja nie wyobrażam sobie normalnej rozmowy. Zrozumienia drugiego człowieka, bo ja rozumiem, że jeśli z kimś rozmawiam, to po to, żeby go pojąć, żeby go zrozumieć. Nie po to, że może go usprawiedliwić, czy coś, czy wybielić, ale po to, żeby go poznać, czyli zrozumieć.
Ten program ma między innymi na celu to, żeby wprowadzić w nasze domostwa, nie? W nasze rodziny taką okazję, dać taką okazję do rozmowy, bo jeśli czy w rodzinie rodzice z dorastającą młodzieżą, czy dwie, czy trzy rodziny wezmą troszeczkę i mając ten materiał, nie? Mając te pytania tutaj, które są, mają w pewnym sensie ułatwiony jakby tak. Troszeczkę materiał. Nie? To jest troszeczkę trzeba nadać troszeczkę pewnego, nazwijmy, no, zachęty, czy nawet pewnego przymusu, trochę mówię tak jakoś, ale jest to podane, bo tak to my często nie wiemy. To jest po prostu podanie. Tak to też mi przyświeca jako jeden, że tak można powiedzieć, z celów, nie? Żeby ułatwić ludziom rozmawianie na te tematy, czy w tym kluczu, o życiu w tym kluczu, w życiu, żeby mówić w kluczu tego światła Bożego, światła Ewangelii. Żeby w ten sposób też była kształtowana relacja między rodzicami a dziećmi, w szczególności dorastającą młodzieżą. Nie? Bo te tematy, wiadomo, tak. Są trudne. Myśmy tutaj, kiedy była audycja z młodzieżą, to wychodzi z tego, że jest bardzo cienko, jeśli chodzi o rozmowy między rodzicami a dorastającą młodzieżą. Nie? Teraz nie mówimy z czyjej winy.
Nie rozmawiają po prostu.
Tak, po prostu się nie rozmawia. Zostawmy teraz czyjej winy i tak dalej, ale de facto nie ma. Tymczasem może taka opowiadanie tej historii Mojżesza, Józefa, czy tam Abrahama i tak dalej, może być punktem zaczepienia, nie? Oczywiście trzeba dać ten pewien klucz, nie? Żeby to nie było tylko, a to jest w starożytności, coś tam było, jakoś tam to się działo, nie? Zobaczyć, że to ma odniesienie i tutaj w tych katechezach takie odniesienie jest.
To, co mamy w tradycji żydowskiej, co przepięknie jest właśnie w samym święcie Paschy, kiedy najmłodszy uczestnik zwraca się do najstarszego uczestnika Paschy i pyta, jakie znaczenie ma ten dzisiejszy dzień, co to wszystko oznacza. I to pytanie tego najmłodszego uczestnika staje się okazją do wspaniałej katechezy paschalnej, którą opowiada tenże najstarszy uczestnik i przedstawia całe dzieje narodu. Całą historię Bożej działalności, Bożej obecności po to, by ten naród ocalić, wyprowadzić z Egiptu, wprowadzić do ziemi obiecanej i troszczyć się o ten naród przez całe swoje życie. Przez całe jego życie. To jest to, czego nam dzisiaj chyba w naszych rodzinach potrzeba.
Tak jest, właśnie
od takiej katechezy.
Tak. I zobaczcie, że to nie jest tylko historia, tylko to jest historia dzisiejsza także. Tak. Nie? Dlaczego my dzisiaj
obchodzimy to
święto? Dlaczego dzisiaj, powiedzmy, pościmy, czy dlaczego robimy to i tamto? Nie? Żeby teraz dać ku temu rację. Nie? I właśnie do tego też ja zmierzam, żeby dać narzędzie do tego rodzaju, nazwijmy, katechezy. Nie? Tylko czemu trzeba przekonać najpierw starsze pokolenie.
Znaczy ono musi samo najpierw się otworzyć i poznać, bo no więc, właśnie przekonać, że generalnie
luki w naszej wiedzy są takie, że po prostu nie znaczy się strach nie... czasami do tych młodych wsiąść.
No wiesz, potrzeba nam 40 lat.
Nie, tak jest. Nie tyle wiedzy, tylko tu jest bardziej jeszcze kwestia przełamania.
Tak, tak.
Zobaczyć, bo to jest, wiedza jest owszem, to jest, bo była mowa, że sama znajomość w sensie historycznego, powiedzmy, odtwarzania nie wystarczy. Trzeba zobaczyć, że to dotyczy
dzisiaj.
To jest bardzo
i że jest aktualne.
Tak jest właśnie. To jest aktualne.
Ludzie są tacy sami jak 3000 lat temu. Tak jest. Te same emocje.
Mamy oczywiście komórki dzisiaj i inne urządzenia,
i samochodami,
ale nasze wnętrze jest takie samo. Każdy chce być kochany i każdy chce kochać, ale widzi, że to
robi tylko swojemu.
I tak ksiądz, no jak dosiedle z tej Choroszynki, tak oni trzymają księdza, tak do północy, tak?
Nie, przecież się tylko z drugą podróż, bo śnieg pada.
Różnie to jest.
Śnieg pada ślisko.
W zależności od czasu.
Dobrze. Ale rozmawiamy długo.
Dobrze, a niestety czas w radiu jest, że tak powiem, nie jest z gumy, jak to my mówimy, więc nie możemy go rozciągać. Chociaż oczywiście możliwości techniczne są, że możemy do 5:30, jeśli Państwo mają życzenie, nie ma problemu.
Ale zachęcamy wszystkich słuchaczy do tych katechez, tak? Jesteśmy tutaj żywym dowodem tego, że interpretacja i przewodnictwo tej księdza biskupa w tych katechezach nam pomogło. Pomogło inaczej patrzeć na swoje własne życie i świat. Także no, podejmijcie Państwo tę próbę.
Ja mogę dać świadectwo z grupy z Białej Podlaskiej, w której uczestniczymy w rejonie wraz z moją wspólnotą parafialną. Jeździmy tam ja i 4 osoby jeszcze. Rzeczywiście doświadczenie tych katechez głoszonych w rejonach jest bardzo pozytywnym doświadczeniem, z różnym skutkiem potem przenoszonym do parafii niestety, ale zawsze daje tę możliwość raz spotkania siebie, wsłuchania się w słowo, które jest głoszone, doświadczenia tego słowa i potem podzielenia się tym słowem w swoim środowisku. Otwarcia rozmowy. Z tym w naszym rejonie nie mamy już problemów, gdy chodzi o świadectwa, gdy chodzi o otwarcie się ludzi, którzy się spotykają. Spotykamy się trzeci rok, mniej więcej w tym samym gronie. Są to więc ludzie, którzy się znają, którzy wzajemnie już się doświadczyli, wiedzą mniej więcej, kto jest kim. Troszeczkę trudniej jest w parafii, kiedy środowisko jest mniejsze i mimo wszystko jest jakiś opór przed świadectwem, przed otwarciem.
Bo się nie rozmawia o tych sprawach.
Nie rozmawia się.
Tymczasem chodzi o takie doświadczenie, że w gruncie rzeczy historia każdego z nas co do samej istoty jest taka sama. Są różne objawienia tej historii, ale w gruncie rzeczy jesteśmy z tej samej gliny. Czy to jest ksiądz, czy lekarz, czy biskup, czy górnik, nie? czy złodziej, czy człowiek wolontariusz i tak dalej. W gruncie rzeczy te mechanizmy w nas są takie same. Tylko potem jeden kładzie akcent na to, a drugi na to. Chodzi o oświecenie naszego życia. Żeby światło, że przez Ewangelię zostało rzucone światło w nasze życie. I wtedy jesteśmy bardziej wolni. Bo skoro nie jestem w stanie dać świadectwa, to znaczy jestem zamknięty, jestem w jakiejś niewoli. Nie chcę, żeby coś wyszło. Nie jestem w komunii. Oczywiście nie chodzi o to, żeby się wywnętrzać tam nie wiadomo jak, nie, tylko to każdy stosownie do stanu, stosownie do sytuacji, nie, musi uzyskać, żeby tak powiedzieć, ten dar, że ja mogę być w komunii z drugim człowiekiem, patrzeć mu w oczy i być w prawdzie. To jest wolność.
Żeby to zrozumieć. Tak.
Wolność.
To jest wolność.
A faraon mi nie pozwala.
Tylko z Chrystusem, który jest w naszym sercu i któremu pozwolimy się prowadzić.
Tylko no już wystarczy tych puent. Bo ja może ja skończę, zresztą przepraszam, bo to wszyscy chcą puentę. Ostatnie słowo będzie należało i tak do księdza biskupa, które będzie błogosławieństwo. Ja tylko dzisiaj serdecznie podziękuję księdzu Andrzejowi Głaskowi za to, że przebył 100 parę kilometrów. Również Dorota 100 parę kilometrów. Dziękujemy. Wszyscy pozostali zasadniczo na miejscu, ale bardzo serdecznie dziękujemy i Barbarze, Zbigniewowi, Marianowi. Dziękujemy. Audycję zrealizował Tomasz Goska. Żegnam się z Państwem, Grzegorz Skwarek. Za chwilę błogosławieństwo księdza biskupa zakończy nasz dzisiejszy program. Jest prawie minuta po 23:00. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30.
Panie, przez Twoje słowo dajesz nam perspektywę nowego życia. Byś nas
wyprowadzał z zamknięcia i czynił swoimi dziećmi żyjącymi w wolności i w komunii. Prosimy Cię, niech Twoje błogosławieństwo spłynie na nas, w szczególności na tych, którzy mają wiele różnych lęków, czy przeżywają trudności, którzy są doświadczani różnym cierpieniem. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na Was i pozostanie na zawsze.
Amen.